Witam was serdecznie, bracia i siostry. Miło was zobaczyć. Również te uśmiechnięte twarze, które tutaj się uśmiechają. Nie wiem, czy do mnie, czy same do siebie, ale miło. Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszę z tego, że ostatnio mogłem się podzielić słowem dotyczącym tego, że Biblia jest chrystocentryczna, czyli skupiona na Chrystusie. Temat bardzo leżał mi na sercu i cieszę się, że wiele osób też miało to w sercu. Były osoby, które do mnie podeszły i powiedziały, że to było takie dobre słowo na ten czas. I dzisiaj może nie będę kontynuował tego tematu, chociaż kusi mnie wręcz, żeby ten temat kontynuować, zwłaszcza z listu do Efezjan. Natomiast jest też pewne słowo, które dotknęło mnie w ostatnim czasie, którym chciałbym się dosłownie z wami też podzielić. Troszeczkę idące w innym kierunku, jednakże dosyć bliskim temu, co ostatnim razem mówiłem, bo będę skupiał się na tym, na Słowie. Generalnie na Słowie, o tym, czym jest Słowo Boże. Może nie w takim bezpośrednim kontekście, czym jest samo Słowo Boże, ale w dosłownie kilku przykładach, kim ono dla nas jest i w jaki sposób je właśnie powinniśmy w naszym życiu używać. Wiecie, napisałem sobie notatki do kazania, ale pisałem je, co prawda, wczoraj wieczorem na kolanie, wszystko było w głowie. I tak kiedy dzisiaj próbowałem czytać, to stwierdziłem, że jednak pisanie tego na kolanie nie za dobrze mi poszło. Więc będę się starał troszkę posługiwać tym, co mam w głowie, co mam w sercu, co Pan włożył do mojego serca, żeby podzielić się i też notatkami, które widzę, że niezbyt dokładnie wczoraj opisałem. Rozpocznę od wersetu z pierwszego listu do Tymoteusza. Potem przejdziemy sobie do listu do Koryntian i do Hebrajczyków, a potem do Ewangelii Mateusza. Więc pierwszy list Tymoteusza, 4 rozdział i 1 werset. Powiem może taki troszkę ciekawy werset, nie chcę powiedzieć kontrowersyjny, ale bardzo ciekawy werset w kwestii tego, w jakich czasach żyjemy i co w tych czasach może nas spotkać, co może spotkać ludzi wierzących, co może spotkać ludzi z tego świata, ludzi niewierzących, którzy znajdują się w tym świecie, którzy... No nie ma co ukrywać, no słyszą różne rzeczy, oglądają różne rzeczy, spotykają się z różnego rodzaju opiniami, a teraz w tych czasach wiecie doskonale, że żyjemy w okresie, kiedy dostęp do wielu nauk, do wielu różnych rzeczy, które widzimy, jest bardzo... bardzo szeroki i bardzo, bardzo prosty. Nie wiem, kto uczył się w latach jeszcze 90. albo studiował w latach jeszcze 2000. bo ja mniej więcej w tych latach studiowałem, uczyłem się, kiedy człowiek musiał wszystko korzystać. Pokazuję Biblię oczywiście, ale chodziło o bibliotekę i książkę. Kiedy cokolwiek próbowaliśmy znaleźć, musieliśmy sobie iść do biblioteki, znaleźć odpowiednią książkę i sprawdzić, czy w niej jest to, co nas interesuje. Teraz żyjemy w czasach, gdzie wystarczy wpisać w pewną wyszukiwarkę albo w pewne narzędzie, gdzie od razu odpowiedzi dużo bardziej precyzyjne pojawiają się na ręce. Ale czy one są wielokrotnie prawdziwe, czy one są rzetelne? Tutaj powiedziałbym, są miejsca, gdzie są rzetelne, a są miejsca, gdzie są bardzo, powiedziałbym, nierzetelne. I z tym będziemy się spotykali, dlatego że czasy zmierzają do końca i pewne zwiedzenie, one będzie się wkradało. One będzie się wkradało w życie prywatnych ludzi, życie z tego świata, ludzi niewierzących, ale Biblia pokazuje, że one również nie ominie wręcz ludzi wierzących. I dlatego dzisiaj to jest takie, chciałbym powiedzieć, ostrzeżenie dla nas, abyśmy wyostrzyli nasze serca, nasze umysły, ale przede wszystkim, żeby Duch Święty właśnie wskazywał nam, w jakim kierunku powinniśmy prowadzić nasze życie. Więc list, pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział i 1 werset mówi tak. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Bardzo ciekawy werset, bo on objawia to, w jakim kierunku świat będzie dążył, tak? W jakim kierunku będzie szedł, że świat będzie szedł za fałszywą nauką, że wielu ludzi odejdzie od wiary, odrzucą wiarę, pozostawią ją gdzieś za sobą i będą słuchali nauk zwodniczych, nauk szatańskich. Wiecie, pozwolę sobie powiedzieć, nauk niezgodnych z Słowem Bożym. Nauk, które nie polegają na tym, co jest, wynika z prawdziwej pobożności, ale nauk, które skupiają się wręcz na tym, co ucho łechce, inaczej mówiąc, na pożądliwościach ciała, pożądliwościach oczu i na pysze życia, czyli na tym, czego człowiek sam pragnie. Natomiast jedna ciekawa rzecz, taka dygresja może, którą chciałem, żebyście zwrócili uwagę. Czasami, kiedy ja pamiętam, rozmawiałem z młodzieżą, to wielokrotnie pytałem pytanie, co do ciebie Pan powiedział, co do ciebie Bóg powiedział. I wielu ludzi czasami mówi, no nie wiem, tak? Zastanawiało się, nie wiem. I ci, którzy pamiętają, to często cytowałem takie słowo, czy Bóg mówi niewyraźnie, czy jest niemy, nie chce do nas przemawiać. I tu jest werset, który właśnie zwraca uwagę na to, że Duch, co mówi? Wyraźnie mówi. Duch wyraźnie mówi. Duch Święty wyraźnie mówi przez Słowo Boże. Duch Święty wyraźnie mówi do nas przez właśnie, przez samego siebie, przez Ducha, którym jest, który jest w nas, który do nas przemawia, ostrzega nas i nas prowadzi. I chciałem, żebyście o tym pamiętali, że Duch wyraźnie mówi. On będzie do nas wyraźnie mówił. Wyraźnie mówił przez Słowo Boże. Jeśli będziemy mieli otwarte serca, jeśli będziemy szukali Boga, to On będzie do nas bardzo wyraźnie mówił. I teraz otwórzmy sobie na chwileczkę list do Koryntian, 4 rozdział. I to jest moja główna myśl tego, co chciałem wam przekazać. Właściwie jedno słowo, a może jeden zwrot, jeśli mogę tak powiedzieć. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział i 6 werset. Troszeczkę może wyrwany z kontekstu, z całej tej wypowiedzi, co się dzieje, bo gdybyśmy go chcieli tutaj rozważać w całym kontekście, on o czymś innym mówi. Natomiast ja skupię się dosłownie na jednym słowie, a tak jak powiedziałem, może na jednym spojrzeniu. A ja odniosłem się do tego, do siebie, przepraszam jeszcze raz. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apolosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugim. Oczywiście kontekst tej wypowiedzi jest całkowicie inny. Natomiast słowa, na które Pan Jezus zwrócił mi uwagę w ostatnim czasie, to jest słowo, abyśmy, nie rozumieli ponad to, co napisano. Co napisano? Jednym słowem, co znajduje się w Biblii. Wiecie, i tak w ostatnim czasie zastanawiałem się nad tym, co jest generalnie napisane w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, to wszyscy wiemy, jest chrystocentryczna, ale kiedy patrzę na Nowy Testament i patrząc autorów Nowego Testamentu, to jest kilka listów, gdzie, użyję słowa, nie bezpośrednio jest cytowany Stary Testament. Są takie listy jak list do Filemona, pierwszy, drugi list Jana, gdzie tam może bezpośrednio wersetów nie znajdziecie. Wydaje mi się, że ich cel był troszeczkę napisany inny. Natomiast w tych listach, które są napisane przez apostoła Pawła, Piotra, Jakuba, Jana, takie, które wnoszą naukę, to bracia, siostry, gdybyśmy zaczęli tak analizować, wierzę, że bylibyśmy zaskoczeni, jak wielokrotnie. Na przykład Paweł odwołuje się non-stop do Starego Testamentu. Odwołuje się cały czas do Starego Testamentu. I kiedy tutaj właśnie w liście do Koryntian daje to stwierdzenie, to odwołuje się również do Starego Testamentu, tak? On odwołuje się do pism, które napisał apostoł Piotr, bo on tym w niektórych miejscach również mówi. Odwołuje się do tego, co on napisał w niektórych miejscach. Natomiast wtedy formalnie Nowego Testamentu nie było, tak? On nie mógł mówić o tym, o objawieniu Jana, o wielu księgach, bo Nowego Testamentu formalnie nie było. Więc oni wielokrotnie odwołali się do Starego Testamentu i na podstawie Starego Testamentu udowadniali prawdy biblijne. Pamiętacie to, co mówiłem właśnie na poprzednim kazaniu, kiedy Jezus spotyka dwóch uczniów, którzy idą do Emaus i pamiętacie, co mówi, tak? Myślę, że wszyscy pamiętacie, co Jezus mówił. On pokazał, jak we wszystkich pismach i poprzez proroków, psalmy, on pokazywał, co jest napisane o kim? O Chrystusie. Zgadza się? Więc to, Biblia właśnie jest chrystocentryczna i ona skupia się na Chrystusie. Natomiast ten zwrot, co napisano? Nie wynosić się, nie rozumieć ponad to, co mówi Biblia, nie szukać czegoś, co jest ponad Biblią. Dlaczego o tym mówię? Dlatego właśnie, że żyjemy w czasach, które wielokrotnie poprzez to, że ludzie starają się szukać czegoś, czego nie jest napisane, szukając pewnego rodzaju nauk albo dokładając tego coś, wiecie, doprowadzają do tego, że pojawia się jakieś zwiedzenie. Więc ważne jest dla nas, żebyśmy my, kiedy czytamy Biblię, kiedy ją rozważamy, żebyśmy szukali i zastanawiali się nad tym, co jest napisane. I przyjmowali to do serca. Wiecie, na koniec będę chciał przeczytać kilka takich wersetów, które będą właśnie kierowały nas na to. Będą przypominały nam o tym, żebyśmy mieli w sercach właśnie to Słowo Boże. I kolejny werset tutaj, list do Hebrajczyków. Do niego dzisiaj dwukrotnie wrócimy. Myślę, że doskonale wiecie, 5 rozdział, co jest napisane w 4 rozdziale na temat Słowa Bożego. Natomiast 5 rozdział i znowu jeden zwrot tak od dłuższego czasu dla mnie osobiście jest napomnieniem, ale i też kieruję to do braci i sióstr, którzy gdzieś tam czasami ze mną się spotykają i rozmawiają. Kieruję to jako pewnego rodzaju napomnienie, ale też i przede wszystkim zachętę do tego, abyśmy właśnie szukali Bożego objawienia. I więc nie chcę powiedzieć apostoł Paweł, bo tego nie wiemy, tak? Ale tak chciałem powiedzieć autor tego listu. 5 rozdział, 11 i 12 werset mówi tak. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Autor tego listu wskazuje troszeczkę na lenistwo tych, którzy są w Kościele. Dlaczego mówię lenistwo? Wiecie, bo to słowo, które tutaj jest użyte, mówiące o tym, że abyście się nie staliście się ociążałymi, to słowo jest użyte 2 razy w Biblii. Dokładnie takie słowo jest użyte 2 razy w Biblii. Drugi raz ono jest użyte w 6 rozdziale listu do Hebrajczyków i 12 wersecie, kiedy znowu odwołuje się autor tego listu, mówiąc o tym, żeby ludzie, żeby wierzący nie stawali się ociążałymi. To słowo oznacza leniwy, niechętny do pracy, inaczej mówiąc, na prosty sposób tłumacząc dla nas językiem takim potocznym, kiedy sobie czytałem, starałem się, oczywiście nie znam greki, żeby nie było, tak więc czytałem to, co znalazłem w Biblii Stronga lub próbując jakieś inne słowniki czy miejsca znaleźć, gdzie próbowałem zrozumieć to słowo i ono odnosi się do tego leniwi, praktycznie leniwi. Ponieważ staliście się leniwi, niechętni do tego, żeby szukać tego, co jest prawdziwe. A w jakim miejscu powinniście być? Autor tego listu wyraźnie mówi. I to jest napomnienie dla nas, drodzy bracia i siostry. To nie o to chodzi, że siostry teraz mają nauczać, ale chodzi o to w miejsce, w jakim jesteś, tak? Że nie powinieneś stać dalej, czekać na to, że ktoś da ci mleko i będziesz pił mleko, ten miękki pokarm, ten lekki pokarm, ale jesteśmy powołani do tego, żeby co? Żeby kosztować ten stały pokarm. Pokarm, który nas posila i daje nam coś więcej. Ale o tym powiem, jeśli starczy czasu dzisiaj, to jeszcze powiem właśnie na koniec. Więc tutaj jest takie bardzo poważne napomnienie do Kościoła. Dla nas, dla mnie, dla każdego z nas. Powinniście być już nauczycielami. Ile lat jesteście już wierzącymi? Jak długo? Ile to już trwa? A gdzie jesteście? Co robicie w swoim życiu? A czy nie powinniście pewnych rzeczy w swoim życiu zmienić? Czy dalej się upieracie? Moje, nie chcę tego odrzucić, jak dziecko w piaskownicy, które płacze o to, bo któreś dziecko mu wydarło zabawkę i się obraża na cały świat. Tak samo i czasami my. Czy nie jest tak? Zastanówmy się, bracia i siostry, czy czasami nie jest tak, że powinniśmy pewne rzeczy za sobą zostawić, a zmierzać do tego, co jest właściwe. Ja w sobie to niestety widzę, że są pewne rzeczy, moje nawyki, z którymi muszę walczyć i wiecie, walczę o to, żeby coraz więcej we mnie było tej świętości Boga i chciałbym, żeby tak było w moim życiu, tam, gdzie, żeby tak było w życiu mojego domu, mojej żony, moich dzieci, mojego zboru, moich braci, moich sióstr, którzy są, a nawet naszej rodziny cielesnej i tak dalej. Wiecie, Bóg nas kocha i to jest wspaniała rzecz. I myśmy powinni iść za tą miłością, podążać za tą Bożą miłością i odpowiadać na tą Bożą miłość, tak jak On tego pragnie. Nie wiem, czy rozumiecie, co mówię, ale też na koniec to mówię. Dużo mówię rzeczach, które powiem na koniec, tak? Ale po to, żeby troszkę wzbudzić waszą ciekawość. Więc idąc dalej. I tutaj chciałbym posłużyć się właśnie bardzo ciekawym przykładem dotyczących słowa napisano. o tym, żeby nie czytać tego, co nie ma między wersetami, ale przyjąć taktykę, którą miał nasz Pan Jezus. I oczywiście Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. I niektórzy już myślę, że wiedzą, co będę czytał. Pozwólcie, że przeczytam od 1 wersetu do 11 wersetu. Ta część Biblii zatytułowana jest przez współczesnych ludzi, oczywiście nie przez Ewangelistę Mateusza, zatytułowana jest Kuszenie Jezusa. I czytając od 1 wersetu. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. Rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Tu pojawiają się takie trzy elementy bardzo ważne, z których powinniśmy właśnie wyciągnąć naukę. To, co Jezus przeżywał, to, co przechodził, wiecie, kiedy myślę sobie o tym, w jakiej sytuacji takiej ziemskiej, cielesnej był. Wiecie, pamiętamy, co mówi list Kolosan, co mówi list do Efezjan, zwłaszcza list do Kolosan, że on wyrzekł się tego, że był Bogiem. Tak? On wyrzekł się całkowicie i stał się człowiekiem. Przyjął postać sługi, przyjął to, że jest człowiekiem i jego cierpienia, jego odczuwanie tego, że jest głodny, że jest spragniony, były tak realne jak nasze. I wyobraźcie sobie, po tak długim poście, będący na pustyni, nie mający nic do jedzenia, zmuszony do odpowiedzi diabłu, pomyślcie sobie, jak niekomfortowej sytuacji był. Jak czuł się mocno obciążony. Czy to było, że my sobie tak myślimy, no dzisiaj jestem najedzony, może Jezus nie odczuwał tak głodu i czuł się tak dobrze. Nie, Biblia mówi wyraźnie, że on był w bardzo słabym miejscu. I wiecie, tutaj jest podkreślenie, w jak słabym miejscu był, bo kiedy diabeł go odstąpił, to aniołowie musieli mu pomagać, musieli mu służyć, czyli jego stan cielesny wystawił na próbę wszystkie jego możliwości. Więc on był naprawdę słaby. On był naprawdę słaby. I diabeł nie przyszedł do niego w momencie, kiedy on był mocny, kiedy miał wszystko, tylko przed momencie, kiedy on był najsłabszy, można powiedzieć, w najgorszym okresie swojego życia, takiej słabości cielesnej, kiedy pościł. Ale wiecie, on coś więcej posiadał niż tylko to, że był głodny. On posiadał Ducha Bożego, który go prowadził, bo Duch go zaprowadził na pustynię, Duch chciał mu coś pokazać i chciał nam przede wszystkim coś pokazać. I tu dzieją się trzy elementy. Zwróćcie uwagę, że dwukrotnie wręcz słyszymy, że diabeł do niego mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, to niech te kamienie stają się chlebem. Po raz kolejny mówi to samo. Jeśli jesteś Synem Bożym, to rzuć się w dół, a nic się tobie nie stanie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że diabeł dwukrotnie zaprzeczył to, że Jezus jest Synem Bożym. Dwukrotnie, wprost mu powiedział, ty nie jesteś Synem Bożym. A jeśli nim jesteś, to udowodnij to. Udowodnij to. Zobacz, tu masz kamień, przemień ten kamień w chleb. Tu jest wysoko, w Biblii jest napisane. Zwróćcie uwagę, co robi diabeł. Diabeł używa Słowa Bożego, mówiąc, przecież jest napisane. On nie mówi tylko o tym, co Jezus odczuwa, ale również zaczyna do niego przychodząc, zaczyna używać Słowa Bożego. No przecież jest napisane. A skoro jesteś Synem Bożym, to rzuć się w dół. No i tutaj można powiedzieć, co mówi Jezus, zaraz tego wrócimy. I po raz trzeci, kiedy szatan próbuje go tutaj złamać, to de facto może nie jest napisane, że zaprzecza synostwo Jezusa Chrystusa, że jest Synem Bożym, że jest Bogiem, ale dokładnie to też robi. Tak to widzę. I mówi, i wszystko ci dam, jeśli złożysz mi pokłon. Pokazał mu wszystkie bogactwa, chwałę tych królestw. I mówi, jeśli tylko oddasz mi pokłon, to co? Ja ci to wszystko oddam. Jednym słowem, chciałbym mu powiedzieć, słuchaj, jeśli ty jesteś Synem Bożym i chcesz mieć tą władzę nad całym tym światem, ona należy do mnie, ja jestem Panem tego świata, ja ci to wszystko dam. Ale musisz zrobić tylko jedną rzecz. Musisz mi oddać pokłon. Wiecie, i to, co w całej tej sytuacji jest bardzo ciekawego, to jest to, kiedy Jezus, w jaki sposób Jezus tak naprawdę odpowiada. Co Jezus mówi za każdym razem właśnie diabłu, czy inaczej mówiąc, szatanowi. Natomiast zanim jeszcze odpowiemy sobie na to pytanie, które jest oczywiste, on trzykrotnie wręcz podważa synostwo Jezusa Chrystusa. To jest bezpośredni atak na to, kim jest sam Jezus. On tak jakby chciał powiedzieć właśnie Jezusowi, słuchaj, ty nie masz władzy w tym świecie, to ja mam władzę w tym świecie, ale jestem w stanie ci ją przekazać, jeśli ty zrobisz tylko to, co ja chcę. Wiecie, i co dla nas jest najcenniejszą lekcją z całego tego wydarzenia, to jest w to, w jaki sposób właśnie Jezus odpowiada, w jaki sposób Jezus zwycięża całą tą sytuację i diabeł musi usunąć się z pola. I myślę, że możemy razem, śmiało wręcz to powiedzieć, za każdym razem Jezus odpowiada, napisano. Jezus za każdym razem, kiedy szatan zadaje mu pytanie, próbuje go zwieść, próbuje go doprowadzić do tego, aby on uczynił coś niezgodnego z jego wolą, aby doprowadzić Jezusa do upadku, wiecie, Jezus za każdym razem, znający doskonale Słowo Boże, głębię Bożego Słowa, posiadający Ducha Świętego, cytuje Słowa Boże, które są pełne autorytetu, pełne mocy, które skupiają się dokładnie na tym, co miały uderzyć. I to są bardzo precyzyjne słowa. Więc pozwólcie, że na nowo przeczytamy sobie te wersety, ale skupiając się troszeczkę właśnie na tym, co Jezus mówi. Odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Więc Jezus tutaj, odpowiadając na pożądliwość ciała, gdzie, tak jak mówiłem, był wystawiony na próbę i z perspektywy ludzkiej można powiedzieć, no godny cel, zaszczytny cel. Jezus był głodny, potrzebował jedzenia, był u skraju wyczerpania swojego organizmu, więc jeśli by przemienił ten jeden kawałeczek kamienia na chleb i go zjadł, no cóż takiego by się stało. Ale zwróćcie uwagę, że Jezus nie skupia się na samym sobie, ale skupia się na tym, co jest najważniejsze. I kiedy cytuje Słowo Boże, on odnosi do tego, co jest ważne. I daje nam wskazówkę. Daje nam wskazówkę, że człowiek nie żyje samym chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To jest nasz pokarm. Czasami skupiamy się na tym, co jest na ziemi i zapominamy o tym, co jest dla nas ważne. I Jezus właśnie zwracając tej słabości mówi, nawet teraz, kiedy jestem tak głodny, tak spragniony, kiedy potrzebuję tak posilenia, chcę wam powiedzieć, co jest prawdziwym chlebem. Prawdziwym chlebem nie jest to, co jest ziemskiego, ale to, co Bożego. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, myślę, że tam doskonale rozumiemy, co jest tym chlebem Bożym dla nas, ale myślę, że przede wszystkim tutaj Jezus cytuje Słowo Boże, gdzie On sam jest też nazwany Słowem Bożym. Więc dla nas tym pokarmem prawdziwym, którym powinniśmy się karmić, którym powinniśmy żyć codziennie, podnosić swoją duszę, aby wzrastać w tym wszystkim, właśnie jest Słowo Boże. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale tym, co pochodzi z ust Bożych. I potem kolejna rzecz. I rzekł mu Jezus, kiedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również. Pamiętaj, diable, że napisane jest również. Możesz sobie cytować Słowo Boże, nie znając w ogóle kontekstu wypowiedzi i nie rozumiejąc go w ogóle, bo tak naprawdę jesteś kłamcą i będziesz próbował zmanipulować Słowo Boże, ale ja ci chcę powiedzieć, że napisane jest również, że nie będziesz kusił Pana Boga swego. Wiecie, i na to pytanie oczywiście diabeł mylknie i szuka kolejnego rozwiązania, wiedząc o tym, że no, Jezusowi zależy pewnie na tym, żeby mieć tą władzę, którą ma. Gdzie zastanawiam się tak naprawdę nad tym, czy diabeł miał tą władzę, czy nie miał tej władzy. Oczywiście Biblia mówi, że jest księciem tego świata, ale z perspektywy takiej całokształtnej, takiej pełnej, kiedy patrzymy, to my wiemy, kto jest władcą tego świata. Kto jest stworzycielem i kto jest władcą tego świata. I do tego też wrócimy. I znowu wziął go diabeł na wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę i rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz, złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Tutaj po raz pierwszy mówi, idź precz, szatanie. Idź precz, szatanie. Ty próbujesz mnie wystawić na próbę, a ja ci mówię precz. W pełnym autorytecie sprzeciwstawia się szatanowi, każe mu odejść i zwróćcie uwagę, że w tym momencie szatan go opuścił. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Biblia pokazuje nam pewne elementy, pokazuje autorytet i władzę Jezusa, że kiedy powiedział mu precz, to diabeł co? Poszedł. Czasami tego nie widzimy, ale kiedy skupiamy się na tym, widzimy, no diabeł poszedł. Czyli uznał autorytet i władzę kogo? Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. I tu chciałem powiedzieć amen, za prawdę. Chciałem, żebyście wy potrafili sobie powiedzieć amen. Panu i Bogu tylko służyć będę. Że chcesz tego. Więc nie powinniśmy się skupiać na tym, co jest cielesne. Nie powinniśmy się skupiać na tych pożądliwościach naszego ciała. Ale nasze serca powinny skupiać się na tym, co Bóg pragnie od naszego życia. I powinniśmy właśnie podążać za tym wszystkim. Wiecie, co jest ciekawą rzeczą? Bo kiedy czytam Słowo Boże, kiedy czytałem Słowo Boże, to w tych wszystkich wypowiedziach, które tutaj, wypowiedziach, sytuacjach, próbach, które przechodził, wkuszeniu, które przechodził Pan Jezus, kiedy dogłębnie zastanowimy się nad tym, co powiedział mu szatan, w jaki sposób chciał go podejść, albo oskarżyć, albo zarzucić mu, albo go okłamać, wymusić pewnego rodzaju rzeczy, to zastanówmy się, czy one tak naprawdę się nie wypełniły. Podważył dwukrotnie lub trzykrotnie, dwa razy bezpośrednio podważył to, że jest Synem Bożym. Nie wiem, czy pamiętacie to, co dzieje się, kiedy Jezus jest ochrzczony chrztem janowym, kiedy jest zanurzony, co się dzieje? Słyszy głos z nieba. Kto ten głos wypowiada i co ten głos mówi? Ano, ten głos wypowiada Bóg Ojciec i mówi do Niego w pełnym autorytecie, Ty jesteś Synem Bożym. Zwróćcie uwagę, że nawet Bóg Ojciec nie pozostawił tego bez milczenia i kiedy Jezus jest ochrzczony, to On całemu światu ogłasza, ja wam ogłaszam. Jezus nie musi tego mówić, ale ja wam ogłaszam, że On jest Synem Bożym. Amen. Rozumiecie? Więc Bóg odpowiada nawet na kłamstwo szatana, mówiąc, On jest Synem Bożym. On jest Synem Bożym. On jest tym jedynym Synem Bożym. On jest tym Zbawicielem świata. Diabeł tutaj nie ma nic oczywiście do gadania i podważania. Natomiast Jezus w tamtej chwili był w bardzo trudnym okresie swojego człowieczeństwa i myślę, że tutaj jest to dla nas bardzo, bardzo jasne. Nie skupiał się oczywiście na tym, żeby brać coś dla siebie. Ale wracając może do tego przemiany chleba, tak? Mówi, ty nie potrafisz przemienić tego chleba? Diabeł mógł wręcz powiedzieć Panu Jezusowi w ten sposób. Ty nie potrafisz przemienić tego kamienia, przepraszam, w chleb? Zwróćcie uwagę, co się dzieje, kiedy Jezus spotyka 5000 ludzi, czy tam jeszcze więcej tych ludzi spotyka. Co On robi de facto? Coś, czego nie zrobił sam dla siebie, bo wiedział, że to nie jest adekwatne dla niego i nie użył Bożej mocy i Bożego autorytetu po to, żeby to skupiło się na nim i było na pożytek tylko jego samego. Natomiast jak była taka potrzeba, żeby w Bożym autorytecie rozmnożyć chleb, to Jezus użył tej mocy, bo wiedział, że to jest potrzebne. Wiedział, kiedy użyć i w jakim autorytecie użyć. I wiemy doskonale o tym, że Jezus rozmnożył chleb. Ja sobie pozwolę powiedzieć pewnego rodzaju troszeczkę moją interpretację pewnej rzeczy, że my jesteśmy również kamieniami. Biblia nazywa ludzi nawet kamieniami, ale nawet nazywa ich jakimi kamieniami? Żywymi. Zgadza się? I wy jako żywe kamienie budujcie się w budowlę świętą. Jezus nazwał nas kamieniami żywymi. Widzicie, kiedy patrzę na Stary Testament, to znowu widzę inny obraz. Widzę to, że serce nasze potrafi być kamienne, twarde, stwardniałe. I kiedy Jezus przychodzi, dotyka naszych serc, to nasze serca stają się miękkie, mięsiste, podatne na uczucia, podatne na pracę Ducha Świętego w nas. I On pozwala nasze serca kierować do tego. I to będzie moja interpretacja. Wiecie, nie wyczytałem tego w Biblii, moja interpretacja. Czy my również, jako te zatwardziałe serca, kamienie twarde, nie możemy stawać się tym chlebem, który Jezus przemienił po to, żebyśmy innym pomagali, innym zasilili Słowo Boże? Zastanówcie się na tym. To jest moja interpretacja. Oczywiście nie chciałbym, żeby ktoś tutaj jakieś błędne wnioski wyciągał, ale zastanówcie się na tym. Czy sam nie jest tak? Wiecie, szatan powiedział mu, ty nie jesteś w stanie przemienić tych kamieni, żeby one stawały się czymś, co będzie przydatne dla ludzkości. Ale Jezus właśnie nas przemienia po to, żebyśmy byli przydatni do tego, żeby innym pomagać. Przemienia nasze serca. Przemienia, abyśmy mogli nieść dobrą nowinę o tym, który zbawił ten świat. I tak Jezus uczynił w naszym życiu. I powinniśmy Mu za to dziękować, że nie jesteśmy już zatwardziałymi, starymi człowiekami, takimi wewnętrznymi, starymi człowiekami, ale odnowionymi i nowym stworzeniem, co jest, myślę, dla nas niesamowitym zaszczytem, który dał nam Pan Jezus. I może jeszcze jedną rzecz odnośnie tego, co szatan mówi właśnie do Pana Jezusa. Mówi, ja Ci oddam te wszystkie królestwa. Jednym słowem chciałbym powiedzieć, Ty nie masz władzy nad tym wszystkim. Nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób kończy się właśnie Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza, jeśli pamiętam, 28 rozdział Ewangelii Mateusza, tak, mówi w ten sposób. 28 rozdział i 18 werset. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Rozumiecie? Nie? Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jezus chciał to podkreślić na koniec. Że w pierwszym momencie, kiedy diabeł chciał podważyć jego autorytet, jego synostwo, to Jezus za każdym razem, słuchajcie, pokazując swoje życie, pokazując swój autorytet. List do Efezjan o tym wyraźnie też mówi. Tak pokazuje, list do Koryntian też o tym mówi, tak? Pokazuje właśnie, jak Jezus jest pełen chwały, pełen mocy, pełen autorytetu. Jest tym, który stworzył ten świat, dla którego jest stworzony ten świat i który ma władzę nad tym światem. I nikt inny oprócz Niego nie ma takiego autorytetu. To jest wspaniała rzecz. Więc na wszystkie zarzuty szatana, jeśli tak mogę powiedzieć, Jezus odpowiada w bardzo dobry sposób. Inaczej mówiąc, pokazuje, jak diabeł jest kłamcą. Jak diabeł jest kłamcą, że nawet chciał i nawet próbował właśnie Pana Jezusa wyprowadzić z prawdy. I dzięki Bogu, dzięki Jezusowi właśnie, że nie udało mu się to. Dzisiaj z tego możemy właśnie brać niesamowity przykład. I tu jeszcze raz chciałbym podkreślić. Za każdym razem Jezus używa słowa napisano. I on odwołuje się oczywiście do Starego Testamentu. Co ciekawe, odwołuje się do jednej księgi w Biblii. To jest do piątej księgi Mojżeszowej. Cytuję piątą księgę Mojżeszową za każdym razem, kiedy szatan próbuje powiedzieć coś przeciwko niemu. Jezus odpowiada wersetami z piątej księgi Mojżeszowej. On doskonale znał słowo, on doskonale je rozumiał. Miał głębie przekonania. I to jest nauka, którą właśnie powinniśmy w swoim życiu trzymać. Że Słowo Boże jest pełne dla nas wielu dobrych rzeczy. Jest natchnione. Jest wspaniałym Słowem, które ma dla nas właśnie wiele dobrych rzeczy. Wiecie, i skoro to stwierdzenie widzimy napisano, myślę, że powinno dla nas też nabrać takiego dobrego wydźwięku, że powinniśmy właściwie rozumieć Słowo Boże. Powinniśmy dbać, użyję słowa, lekturę Słowa Bożego codziennie, aby wzrastać, wchodzić na drogę, którą jest Pan Jezus, naśladować Go i stawać się takimi jak On, posiadając właśnie tą Bożą miłość względem Niego. Wiecie, Jezus nas umiłował, dlatego oddał swoje życie. Ale do nas, do Kościoła mówi, kto mnie miłuje, Słowo Mojego przestrzegać będzie. Ale kto mnie nie miłuje, Słowo Mojego nie będzie przestrzegał. Więc to jest przykazanie Pana Jezusa. To jest nawołanie do Kościoła, aby Kościół poznawał Jego słowa. Aby Kościół poznawał Biblię, aby Kościół poznawał to, do czego właśnie jest powołany. I teraz wrócimy sobie do kilku wersetów właśnie z Nowego Testamentu, które chciałbym, żeby nam się utrwaliły i zachęciły nas do tego właśnie, żeby szukać Boga. Czytaliśmy list do Hebrajczyków, 5 rozdział i wrócimy do niego właśnie, 5 rozdział i 13 i 14 werset, list do Hebrajczyków. Ja zamknąłem, muszę otworzyć. Piąty rozdział i tutaj przeczytam tym razem 13 i 14 werset. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm ze stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego. I tutaj jest właśnie pokazane, co, do czego jest nam potrzebne to Boże objawienie, potrzebne Boże Słowo, które w naszym życiu mamy siebie wpajać. I to nie krótko, nie tylko, że ja przeczytam sobie, nie wiem, będę czytał jeden rok i potem wystarczy, bo już czytałem całą Biblię i nie muszę jej więcej czytać. Bo niektórzy tak traktują Biblię, traktują ją jako księgę, jako książkę, przepraszam. Czytając od deski do deski, czytałem Biblię, więcej nie muszę czytać. Biblia nie jest księgą czy książką, którą czyta się od deski do deski i zostawia się, przeczytałem, mogę do niej wrócić za rok, kiedy znowu przyjdzie mi na to ochota. Biblia jest księgą, która przenika nas, która otwiera nam oczy. Duch Święty wskazuje nam na to, co jest dobre, co jest właściwe, a poprzez długie, naprawdę długie studiowanie Słowa Bożego, szukanie Słowa Bożego, co w nim jest napisane, pytanie Boga, wgłębianie się poprzez wierzę, że Ducha Świętego, tak jak Pan Jezus powiedział, że przyjdzie Duch Święty i On was wprowadzi wszelką prawdę. On nas będzie zagłębiał to, co jest napisane w Słowie Bożym. Więc jeśli Duch Święty jest w naszym życiu i pracuje i otwiera nam oczy, to zaczynamy wzrastać. Zaczynamy być takimi, którzy już nie tylko mleko, ale zaczynają pomagać coraz bardziej naukę o sprawiedliwości. I do tego jest Kościół powołany. Dlatego on wcześniej o tym mówi, autor tego listu, że biorąc pod uwagę czas, powinniście być kim? Nauczycielami. Ale dalej jesteście kim? Dziećmi, bo jesteście jacy leniwi w słuchaniu. Oj, powiem wam, że to jest dosyć ostre napomnienie. Bardzo ostre. Jakby ktoś do mnie przyszedł, tak powiedział, pogroził mi palcem i powiedział, ty, słuchaj, ty jesteś leniwy. Bo zamiast studiować Słowo Boże, to dalej szukasz mleka. Tak, otwierasz sobie werset, przeczytam, o, dzisiaj ten wystarczy, dzisiaj psalm, albo dzisiaj poczytam coś łagodnego, że Bóg mnie kocha, tak? A trzecią Mojżeszową to nie będę czytał, bo tam jest za dużo okopańskich rzeczy, a czwartą to już zapomnę, bo za dużo jest ten zrodził tego, tak? I czasami pomijamy pewne rzeczy niechętnie, nie chcemy ich czytać. Ale Biblia mówi, że mamy czytać, że mamy to studiować, że Bóg za tym wszystkim ma pewną głębię, której na początku może nie pojmujemy. Ale kiedy przychodzi Duch Święty i otwiera nam oczy, zaczynamy pojmować głębię Słowa Bożego i zaczynamy być zachwyceni tym Słowem Bożym. Bóg otwiera nam oczy, zapala nas i dodaje nam takiego głębokiego poruszenia, dotknięcia, kiedy czujemy, że to Słowo Boże rozpala nasze serca. I to jest wspaniała rzecz. I tego chyba Kościół potrzebuje. Więc idąc dalej, przeskoczę, zostawcie sobie rękę na liście Hebrajczyków na tej kartce, gdzie mieliście otwartą, ale na chwileczkę otworzymy sobie drugi list do Tymoteusza 3,16. Zanim wrócimy do listu do Hebrajczyków. Bo tu już jest werset, który myślę, że doskonale bracia i siostry na pewno go słyszeliście, na pewno go znacie. Może nie kojarzycie, że on jest również 3,16. Więc drugi Tymoteusza 3,16 mówi tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania, w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do wychowywania, do uczenia nas, w sprawiedliwości, do postawienia nas w właściwym miejscu, abyśmy byli użyteczni dla Boga. Po to jest potrzebne Słowo Boże. Ono ma swój cel, konkretny cel dla mnie i dla Ciebie. I teraz to tylko ode mnie albo od Ciebie zależy to, czy będziemy traktowali te wersety Słowa Bożego, tą naukę, to przykazanie Pana Jezusa właściwie i będziemy studiowali to i staniemy się tymi, którzy mogą innych nauczać. Tymi, którzy będą mieli duchowe zrozumienie, tak jak miał Jezus i będziemy mogli słowa używać w właściwym miejscu, o właściwej porze i nawet czynić cuda w właściwym miejscu i właściwej porze. Bo Biblia nie służy do tego, żebyśmy mogli szastać na prawo i lewo wersetami, ale żebyśmy tak jak Jezus potrafili precyzyjnie używać Słowa Bożego tam, gdzie jest potrzeba i w jaki sposób potrzeba. Tak mnie naprawdę zachęca Słowo Boże i czasami pewne rzeczy muszę przemilczeć. Czasami niestety niewyparzony język, tak jak mówi apostoł Jakub, czasami bierze kontrolę, a potem bardzo często tego żałujemy. Bardzo często tego żałujemy. Przychodzimy, jesteśmy przybici, złamani, po co ja się odezwałem, po co to zrobiłem. No ale ten język, tak? No, szukajmy tego, co chce Biblia, a nie tego, co chce ciało. Zwróćmy uwagę, co uczynił Jezus w tamtym okresie, że kiedy przyszło na Niego doświadczenie, kiedy przyszły na Niego te próby, On wyraźnie odpowiadał, znając Słowo Boże. One Mu pomogły właśnie przejść cały ten trudny okres. To one dla Niego było tą tarczą, to one dla Niego było tą mieczem. Dlatego list do Efezjan, odwołując się do nas, również to samo pokazuje. I wy, kiedy przechodzicie te wiele trudnych chwil, właśnie i wy to samo narzędzie użyjcie w swoim życiu. Miejcie przyłbicę, pas, miejcie buty, miejcie pancerz, tarczę i miecz. Bądźcie gotowi do tego właśnie, żeby w właściwy sposób użyć tego Słowa Bożego. Pamiętajcie, całe Pismo. I tutaj skoro całe Pismo, to wracamy do listu do Hebrajczyków, 4 rozdział i znowu 12 werset. I Biblia mówi tak. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I tutaj zatrzymam się. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż obosieczny miecz, który mógł rozcinać naprawdę wiele rzeczy. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście coś naostrzyć bardzo ostro. Ja ostatnio próbowałem naostrzyć nóż, niestety za bardzo ostro mi się go nie dało naostrzyć, ale ponieważ od wielu lat próbuję ostrzyć noże jakimiś osełkami takimi, wiecie, gotowymi ostrzyć, to więcej tym się tępi, nie tępi, aż w końcu zmusiłem się, no dobra, panie Dariuszu, musimy naostrzyć te noże. Wziąłem jeden, co prawda na razie naostrzyłem, nie idealnie, ale pooglądałem sobie, jak ktoś ostrzy noże, jak to tłumaczy, wiecie, i kiedy zacząłem ostrzyć zgodnie z techniką czy technologią, jak ktoś zaproponował, nie ostrzyłem go tak super idealnie, ale faktycznie ten nóż zaczął ciąć. Natomiast widziałem, jak ci ludzie ostrzą te noże, to dla mnie, słuchajcie, coś niesamowitego, jeśli tak mówiąc, cienka karteczka, brał nóż, delikatnie dotykał, a tą karteczkę precyzyjnie odcinał. I o takim czymś mówi Biblia, że Słowo Boże jest dużo bardziej precyzyjne i ostrzejsze niż wszelki taki miecz, który rozdziela to wszystko. Wiecie, co dla mnie jest ciekawą rzeczą, bo kiedy, nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, czym jest dusza i duch, w kontekście oczywiście biblijnym, tak? Wiecie, kiedy ja zastanawiałem się nad tym, to w pewnych miejscach te same słowa są użyte w kontekście duszy albo ducha, tak? I nagle są zmiksowane. I pojawia się taki dylemat, czasami to w końcu jest dusza i duch razem i ciało, czyli jako dwie części, czy trzy części. Biblia, apostoł Paweł mówi o trzech częściach, więc ja jestem zwolennikiem tego stwierdzenia. Natomiast rozdzielenie pomiędzy duszą i duchem dla mnie, czytając pewne wersety, jest trudne. Natomiast zwróćcie uwagę, że ten werset mówi, że Słowo Boże jest zdolne do tego, żeby to zrobić. Czyli w Słowie Bożym jest to ujęte i jest to wytłumaczone. Więc kiedy my czytamy Słowo Boże, zaczynamy dogłębnie rozumieć pewne rzeczy, ale jest potrzebny czas. Jest potrzebny czas, który tu jest bardzo, bardzo kluczowy. A skoro mówimy o czasie, to list do Jakuba, który również w przepiękny sposób pokazuje to, w jaki sposób mamy żyć, w jaki sposób mamy traktować to Słowo Boże, które czytamy, względem tego, w jaki sposób on je wypełniamy. Oczywiście w kontekście tego, co Pan Jezus powiedział, że kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I tutaj pierwszy rozdział, 22 do 25 wersetu, apostoł Jakub napisał tak. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Widzicie, Jakub w bardzo prosty sposób rozróżnia. że my możemy być takimi, którzy faktycznie czytają to Słowo Boże, mają tą społeczność z tą literą Słowa Bożego codziennie, ale nie mamy tego w sobie, że mogą pojawić się w nas takie dni, chwile, albo pojawić się takie osoby, które nie mają tego w sobie, żeby łączyć to, co jest napisane, z tym, co w moim życiu się dzieje. I to jest najczęstszy, osobiście uważam, najczęstszy problem, jakim spotykają się chrześcijanie. Bo my kochamy Słowo Boże, bo my znamy to Słowo Boże, bo my jesteśmy zobligowani przez starszych zboru, przez kaznodziei, przez ludzi wierzących, przez samych siebie, przez to, co przeżyliśmy jakiś czas temu, a może wiele lat temu z Bogiem przeżyliśmy. I my wiemy, że to jest potrzebne. Nam tego nikt nie musi tłumaczyć. Ale kiedy przychodzi do wykonania, to czasami jest na odwrót. Zgadza się? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Ale prosta rzecz. Gniew, zazdrość, pożądliwość, pokusy. Tak? Zastanówcie się, gdzie czasami jesteśmy, w jakich miejscach. I tutaj wierzę w to, że każdy z nas musi się uderzyć mocno w pierś i powiedzieć: tak, ja też tak postępuję. I dzięki Bogu, że mamy krew Jezusa, która właśnie oczyszcza nas z tego, i Bóg przemienia nas i nie tylko obmywa nas z tych grzechów, które jesteśmy dzisiaj, ale oczyszcza nas z tego, co jest złe i nieprawe w naszym życiu, abyśmy stawali się doskonali. Więc zadam takie pytanie, drogi bracie, droga siostro, i sam do siebie też. Jak jest ten wykonywanie Słowa Bożego? Jak jest ten wykonywanie? Czy chcemy być tylko tymi, którzy pokazują napisano, czy również napisano wykonano? Nie wiem, czy rozumiecie. Bądźmy nie tylko tymi, którzy cytują Słowo Boże, ale bądźmy tymi, którzy są wykonawcami Słowa, którzy kochają Jezusa, którzy polegają na Jezusie i chodzą za Jezusem. Wiecie, to jest czasami trudne. Wiecie, to jest dosyć trudne, że żyjemy w tym świecie i to, co apostoł Paweł właśnie pisząc do Tymoteusza mówi, że żyjemy w trudnych czasach. Czasach ostatecznych, czasach trudnych, gdzie ta bezbożność jeszcze bardziej będzie się wkradała. A diabeł poprzez swoje fałszywe słowo będzie chciał zwieść wybranych, aby oni również odstąpili od wiary. I o tym mówi wyraźnie Biblia. Naprawdę Biblia bardzo wyraźnie o tym mówi. Do czego nas to powinno obligować? Powinno nas obligować do tego, abyśmy my codziennie mieli społeczność z Bogiem i powinniśmy Go pytać tak naprawdę: Boże, co w moim życiu jeszcze jest nie tak? Czego potrzebuję w swoim życiu do zmiany? Albo czy idę w właściwym kierunku, żeby nasza walka, którą wykonujemy, nie okazała się daremna. Bo Biblia nie chce tego, czy Pan Jezus nie chce tego, abyśmy byli takimi, którzy tylko pokazują palcem, mówią, bo napisano, napisano, napisano. Ale chce, żebyśmy my byli wykonawcami, mieli w sobie ten Boże prawo, mieli w sobie Ducha Świętego i używali Słowa Bożego zgodnie z tym, czego Duch Święty pragnie. To jest wyzwanie dla nas. To jest wyzwanie dla Kościoła. To jest wyzwanie dla nas. Więc, drogi bracie i siostro, zastanów się nad tym, jak to wygląda w twoim życiu i niechaj Bóg ciebie w tym wszystkim błogosławi. I tutaj na zakończenie jeszcze dwa wersety, ponieważ na zakończenie to pozwolę sobie skorzystać z Księgi Objawienia Jana, z pierwszego rozdziału, a potem z ostatniego rozdziału. Więc Księga Objawienia Jana. Pierwszy rozdział i trzeci werset. Mówi tak. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, zachowując to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Kiedy kiedy apostoł Jan rozpoczyna pisać objawienie, wiesz, że Pan Jezus każe mu właśnie spisać te słowa, które nie odnoszą się tylko oczywiście do Księgi Objawienia, ale w moim przekonaniu odnoszą się do Biblii, odnoszą się do całego Słowa Bożego. Że jest błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają. Ci, którzy słuchają, czy inaczej ci, którzy są wykonawcami. Błogosławiony, szczęśliwy, błogosławiony przez Boga. Ten, który jest prowadzony przez Boga. Ten, którego Duch Święty chce używać. I to jest dla nas również zachęta. I ostatni werset na dzisiaj to jest 22 rozdział i 19 werset, który jest kolejnym takim napomnieniem i zachętą, który mówi tak: a jeśli ktoś ujmie coś z słów tej księgi, proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa życia i ze świętego miasta upisanych w tej księdze. Więc Biblia wyraźnie pokazuje, że My powinniśmy znać Słowo Boże i nie powinniśmy sobie wybierać pewnych fragmentów po coś, żeby nam było lepiej. Ale powinniśmy to Słowo Boże traktować naprawdę dogłębnie, dogłębnie z szacunkiem, z miłością i w swoim życiu starać się o to, żeby stawać się tymi, którzy są wykonawcami, którzy poprzez długi czas stają się tymi, którzy rozumieją sprawiedliwość. Tymi, którzy mogą innym wytłumaczyć albo pokazać swoim życiem, co oznacza, że żyjesz dla Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, co chciałem przez to wszystko powiedzieć? Zaczynając właśnie od tego wersetu, jeśli mogę powiedzieć, z Koryntian, 4 rozdział i 6 werset, gdzie jest napisane właśnie, żeby nie rozumieć to, nie przyjmować to ponad to, co jest napisane. Żeby trzymać się Słowa Bożego. Właśnie w tym kontekście chciałem, abyśmy zrozumieli, że bardzo ważne jest to, abyśmy rozumieli Słowo Boże. Abyśmy traktowali je z należytym szacunkiem. Abyśmy poprzez moc Ducha Świętego zanurzyli się w Słowo Boże, poznawali je, wypełniali zgodnie z tym, co mówi Jezus. Abyśmy wykorzystywali dni, gdyż są złe i byli pełni właśnie Słowa Bożego, pełni mocy z góry, pełni autorytetu. I tego chciałbym sobie, drodzy bracia i siostry, i wam życzyć właśnie, żebyśmy byli takimi, którzy znają to słowo, którzy jeśli przychodzą próby i doświadczenia, potrafili użyć tego miecza w właściwy sposób, zgodnie z tym, co jest napisane, a nie zgodnie z tym, co nie jest napisane. Traktując Słowo Boże jako autorytet i tak jak ostatnio brat Heniu powiedział, aksjomat naszego życia, słowo, które jest dla nas pewnikiem, autorytetem. I niechaj tak będzie, abyśmy mogli wzrastać, poznawać Boga, szukać Go i poznawać tego, o którym jest napisana ta księga. Amen?
Amen.
Amen. Zostańcie z Bogiem.